Zapraszamy na podcast Samiec Beta. Podcast dla facetów aspirujących do miana samców alfa. Zapraszają Mateusz Płocha i Szymon Żurawski.
Chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy wspierają nas w serwisie Patronite i Buy Coffee 2. A szczególnie chcielibyśmy podziękować Magdalenie Kalipso, Annie Lorenz, Jakubowi Maciejewskiemu, Pawłowi Maciejewskiemu, Łukaszowi Maciejewskiemu, Krzysztofowi Maziarzowi, Marcinowi Rzet, Karolinie, Sandrze Szwarc i Dagmarze Godlewskiej i Bratek. Dzięki. Jeśli chcecie nas wesprzeć, no to trzeba wejść patronite.pl/samiecbeta albo wejść na Buy Coffee 2. Linki poniżej.
Cześć, z tej strony Samiec Beta. Wyjątkowo jest dzisiaj z nami Mateusz. Cześć Mateusz.
Wcale tak
dzisiaj. No nie, to nie wyjątkowo. Jest z nami Kirył Pietruczuk. Cześć Kirył.
Cześć.
Kirył, jak pewnie wiecie, już poznaliście po głosie, jest odtwórcą roli pomocnika Kowala Maćka w serialu 1670. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Mateusz, chciałeś zadać pierwsze pytanie,
więc... słuchaj. Jak wy to robicie, aktorzy, że tyle tekstu jesteście się w stanie nauczyć? Jak to jest po prostu, że jesteście w stanie?
Odpowiem poważnie na to niepoważne pytanie. Po prostu to jest kwestia powtarzania i trzeba się zmuszać do tego, żeby bardzo dużo tekstu w siebie wmusić. I chociaż z czasem już mam tak, że jak uczę się tego tekstu, to nie uczę się go dosłownie, nie wkuwam go dosłownie, tylko uczę się go sensami, w sensie wiem, co moja postać mówi w danej scenie i tak naprawdę mógłbym mówić tę scenę, te teksty swoimi słowami tak naprawdę, nawet nie trzymać się tego tekstu, byle zachować sens. I w sumie tylko o to chodzi, odpowiadając na twoje pytanie.
Kurde, ale mnie zajebałeś tym.
No, to poważna odpowiedź. Nie spodziewał się takiej. Więc tak.
A czekaj, się wyjaśnię, tak. czemu tak powiedziałem.
Bo też jesteś aktorem.
No, tam wiesz, to jakby nie mam na koncie takiej roli dużej, ale faktycznie. To jest najczęstsze pytanie, które podobno aktorzy dostają.
Tak.
Jak można tyle tekstu zapamiętać?
Tak. I pierwszy raz się zderzyłem z tym, jak zaczęła się moja w ogóle przygoda z aktorstwem w czasach liceum, kiedy zapisałem się do grupy teatralnej i zrobiliśmy spektakl Kartotekę Różewicza i tam jest sporo takich monologów dłuższych i właśnie pierwsze co to chyba wujek mnie zapytał, że jak to, tyle tekstu, godzina czy tam półtora godziny na scenie jesteście i ciągle mówicie, jak to robicie, nie? No niesamowite. No i to jest tak, to jest taka top 5 najpopularniejszych pytań do osób po aktorstwie.
Cieszę się, że się nie zmienia bez względu na to, na jakim poziomie jesteś z tymi rzeczami, które robisz, to zawsze ta dalsza rodzina ci zadaje takie pytania, nie?
Tak.
Ostatnio może zdradzę trochę, bo poznaliśmy się z Kirułem, jak dla Asza kręciliśmy nowy podcast, który powinien być już zaraz wrzucony i gościnią razem z Kirułem była Kasia Sienkiewicz z Kwiatu Jabłoni. No i Kasia potem opowiedziała anegdotę, że ona jest, tak mi się wydaje, zespół Kwiat Jabłoni jest top 10 pewnie najpopularniejszych teraz artystów w Polsce, nie?
Myślę, że tak.
A i tak na spotkaniach rodzinnych Kasia musi wysłuchiwać od dalszej rodziny, że no może jakieś coś normalnego, tak poważnego, coś takiego, że ta muzyka to może nie jest to.
Jak
mi to opowiedziała, to mi tak się poczułem wolny, że to jest bez względu na to, możesz osiągnąć największy sukces w Polsce, a i tak po prostu ktoś ci powie z dalszej rodziny, że może jakieś...
Najważniejsze, że z dalszej rodziny,
tak,
nie?
Jakieś finanse może, albo jakiś taki wyższą szkołę bankowości, może to jest pewny zawód.
No nie, a u mnie było chyba inaczej, bo ja mam wrażenie, że nie było specjalnych oczekiwań wobec mnie, że tak chujowo uczyłem, że naprawdę w sensie całe liceum to było po prostu dwa, jakieś cztery z czegoś, co tam lubiłem się przyłożyć. I ta decyzja o szkole teatralnej, no to była tak, że no, to chyba ma to sens, skoro coś tam jakby w tym rejonie robiłem. I teraz w ogóle po latach moja mama ma takie, że fajnie, no bo radzę sobie, robi różne rzeczy, jest jakby zadowolona. Mówi, miało to sens i tam w sumie nikt nie sugeruje mi, żebym zmienił zainteresowanie.
Dobra, bo się pewnie niektórzy zastanawiają, bo tak, czy będziemy gadać o serialu dzisiaj 1670? Może? Może, tak mi się wydaje. Czy będzie spoilerowo? Nie wiem. Nie wiem tego jeszcze. Ale jeżeli ktoś jeszcze nie obejrzał na pewno są takie osoby, które teraz słuchają, to możecie sobie zrobić pauzę, obejrzeć sobie, no bo to jest ile tam, 4 godzinki.
Raptem.
To ja już 2 razy widziałem. Raz z moją dziewczyną i raz z moimi rodzicami i każdy się śmiał kompletnie na czym innym, ale no i osoby, które już widziały serial, to wiedzą o tym, że postać Kiryła jest beciakiem alfa, takim totalnie. I nawet na kilku, i u nas na grupce Samiec Beka i na innych grupkach widziałem dyskusję, kto jest takim opus magnum beciakiem ze świata popkultury. No i właśnie postać Kiryła często tam się przewijała, więc też pod wpływem tego postanowiliśmy spróbować, a może przyjdzie pogadać i przyszedł.
A czy ty postrzegałeś tę postać właśnie w takich tych właśnie hasłach, że samiec beta, alfa i tak dalej? Czy w ogóle to przyszło do twojej głowy, kiedy pracowałeś nad postacią?
Wiesz co, zupełnie nie, szczerze mówiąc. Znaczy, jasne, że były jakieś takie ogólne założenia, które przewijały się jakby. No, jednym z moich głównych zadań oczywiście przy budowaniu tej postaci było to, żeby jakby sprawić, żeby widownia polubiła tę postać. Najlepiej, żeby od pierwszej sceny, przynajmniej od pierwszego odcinka, żeby widownia polubiła tę postać. Udało się nawet tak, że nawet niektórzy pokochali tę postać w jakimś stopniu, więc no, jeszcze lepiej. Nie spodziewałem się totalnie takiego właśnie efektu, ale jeżeli chodzi o właśnie takie założenia, no to... Nie budowałem tej postaci jakby z tej perspektywy, ale nie dziwię się, że ludzie tak ją teraz odbierają, jakby im dłużej, im więcej czasu mija od premiery, też coraz to nowsze jakieś refleksje wychodzą na temat różnych postaci i jakieś nowe interpretacje i tak dalej, nie wiem, jak właśnie, jak widziałem jakieś memy i w memach nazywano Macieja Baby Girl i tak dalej, nie? Więc ja rozumiem, i ten, a Aniele Boss Girl, czy coś takiego, nie?
Ja dzisiaj,
i to jest taka relacja.
Trochę posiedziałem na TikToku i nie wiem, czy widzieliście, no Kirill na pewno widział, kompilacje po prostu takie, że leci sobie jakaś K-popowa piosenka i do tego
Taylor Swift.
I są zmontowane po prostu ujęcia z Maciejem, jak jest taki, jak jest sweet po prostu, jak Kirill się uśmiecha i ten. A trzeba przypomnieć, bo o tym mówiłem już w podcaście Aż Dziennika, ale podkreślę to jeszcze raz, Kirill jest debiutantem. Pierwszy i ostatni raz jest debiutantem, więc czy cię na przykład przytłoczyło cię to?
W sensie, ale mówisz o samej pracy nad tym, czy to efekt po,
nie, nie,
jakby,
efekt
po premierze?
Właśnie co, pewnie DM-y pękają, piszą ludzie różni.
No, piszą ludzie i na początku, jeżeli kiedy tych DM-ów jeszcze było trochę mniej, powiedzmy, i były to głównie gratulacje, no to zdarzało mi się nawet odpisywać na to, że jeżeli ktoś napisał, się wystarał strasznie i napisał tak ładnie i w ogóle, że gratuluję tej roli i tak fajnie zagrałeś i w ogóle, no to po prostu odpisywałem, bardzo dziękuję, bardzo mi miło. Teraz zrobię to dużo, dużo, dużo rzadziej, bo też te DM-y się trochę zmieniły. Są... Nie są już tylko gratulacje. No właśnie, nawiązując do ostatniego wywiadu Michała Sikorskiego, który, no nie wiem, nie chcę mówić, że popełnił błąd, bo wie, że miał jakieś bardzo szczere intencje w tym, co robił, kiedy właśnie nagrał jakiś po prostu krótki, czy 2 czy 3 filmiki, że tam życzy pomyślności dla kogoś tam, tak jak ta jego postać Jakuba mówiła, modlił się za pomyślność dla Polski. No i od tego momentu wszyscy chcą i tak nabijają po prostu mu tego Instagrama, wiesz, dzwonią w nocy i tak dalej, takie sytuacje, które no już są trochę...
Kirill przypomniał mi, że obiecaliśmy nagrać filmik na urodziny 18 jednej ze słuchaczek.
O, to musimy...
I co ciekawe, ona ma dzisiaj te urodziny, więc...
Ej, żartujesz.
Zaraz... Nie, naprawdę.
No bo to właśnie takie wiadomości dostaję.
Ogłaszam, to jest pierwsza i ostatnia prośba, jaką taką no, spełnimy.
Chyba tak.
Bo... Właśnie, nie, może wydnijmy to od razu.
Nie, czemu.
Nim będzie za późno.
Ja pamiętam jak raz, bo ja też sobie gram muzyczkę ostatnio mniej, ale dostałem taką właśnie prośbę, żeby nagrać coś specjalnie dla osoby. No i jakby... Nie miałem tych fanów, nie wiadomo ilu, więc miałem, dobra, to się postaram. Nagrałem 1,5-godzinny koncert,
co?
Bo to była pandemia wtedy. I wysłałem tej osobie i nawet nie dostałem, wysłała mi tylko okejkę. I nawet tam nie było, wiecie.
Wow.
I teraz czasami jak sobie wchodzę na swojego YouTube'a i ten jakby to nagranie jest, wiecie, jako ukryte. Nie? Tam jest 4 wyświetlenia czy coś i takie mam... po co ja to zrobiłem? I pamiętam, że moja dziewczyna, tak jak ja to nagrywałem, ona tak tylko przychodziła i kiwała głową i potem mi powiedziała, że po co to zrobiłeś? A że no, żeby komuś było miło i coś tam. I co, i teraz będziesz każdemu to nagrywał?
Nie, miałem wrażenie, Szymon, że jesteś taką osobą, że gdybyś był tak powszechnie rozpoznawalny...
Najgorzej.
To by wyglądało tak, że ktoś do ciebie podkreśla, hej, kojarzę cię skądś tam, a ty, tak, no, jestem ja, no. Idziemy, pijemy? I ta osoba, nie, tylko chciałem ci powiedzieć, że super robota.
Chodź na kawę, porozmawiajmy.
Nie, czekaj, pochodzę, ja mam czas.
Nie, totalnie by tak nie było, na pewno. Ale mogłoby tak być, no. Ale no
jest... kiedyś gadałem o tym z Jurkiewiczem, że ze stand-uperem, że on właśnie nie lubi być za bardzo rozpoznawalny, bo nie wie, co z tym zrobić. Mm. Nie? I ja mu powiedziałem, że właśnie w drugą stronę powinien, że powinien być nachalny, żeby odstraszać.
Uwielbiam taką jedną anegdotę o chyba Robercie Pattisonie, który miał jakąś jedną taką fankę, która go strasznie nagabywała i wypisywała do niego i tak dalej, i tak dalej. I on jakoś, nie wiem, czy zaufał, po prostu wiedział, że to będzie taki efekt tego spotkania, postanowił się z nią spotkać. I spędził z nią jakieś tam, nie wiem, pół dnia, poszli na jedzenie, czy tak dalej, po czym ona już nigdy więcej do niego nie napisała. Bo wiedział, że jest takim nudnym człowiekiem, że po prostu zniechęci ją do siebie po jednym spotkaniu. Chyba, że się bardzo starał, ale to była zarypista anegdota.
Ja znam jeszcze fajną anegdotę a propos Roberta Pattisona. Kojarzycie zespół Death Grips?
No.
Ty kojarzysz?
Tak.
Ty kojarzysz Death Grips?
Nie.
To jest taki, nie wiem dokładnie jak to ładnie określić, ale w skrócie jest to pojebany rap. Taki Aha. bardzo alternatywny, bardzo taki... No w sensie nie jest to przystępna muzyka w ogóle.
Okay.
Nie? Taka zupełnie skrajnie...
W warstwie tekstowej czy muzycznej?
I to. Nie, on jest okay. Powiedziałbym, że naprawdę trzeba lubić po prostu coś, co jest pierdolnięte trochę. Okay. Nie? Że
to jest ale jest dosyć popularne.
Jest dosyć popularne, to prawda. No okay. Ale nie słucha tego jakby zwykły słuchacz, powiedzmy, nie wiem, Lil Wayne'a, tak? Albo... raczej ktoś robi coś bardzo alternatywnego. No i Robert Pattinson uwielbia Death Grips z jakiegoś powodu. No i kiedyś ich spotkał. Jak chyba był w restauracji i tam jakoś się zgadali i okazało się, że on w ogóle im dograł jakąś gitarkę i tego samego dnia on jechał chyba na koncert Beyoncé i pojechał z nimi i oni wszyscy zrobili sobie zdjęcie. To jest właśnie Beyoncé, Death Grips, Robert Pattinson. Ja będę już widziałem to zdjęcie w internecie i myślałem, że to jest jakiś fotomontaż. Bo to jest tak jakoś niedorzeczne połączenie.
No to kończąc, kółko anegdot o Robercie Pattisonie. Nie wiem, czy Magda też masz jakąś, nie? Ale ona chyba padła już kiedyś u nas z rok temu, jak była pandemia i Pattinson się przygotował do roli Batmana. Mhm. No i go zapytali tam w jakimś wywiadzie online, jak się przygotowuje. On powiedział, że tylko je makaron z ketchupem i leży na ziemi. I bo w sumie i tak będzie w stroju, więc nie musi być jakiś przypakowany. I ludzie się zesrali, bo jak to? Przecież no Marvel, jeżeli nas czegoś nauczył, no to że trzeba się zamknąć na siłowni po prostu, sterydami się napchać i to jest dopiero wtedy super bohater. A Pattinson raczej jest chyba ten typ, co tak chyba lubi sobie właśnie pochillować bombę trochę.
A ty, Kirill, ile rzeczy wykułeś przed rolą?
To znaczy?
No, przygotowanie roli, no.
A, wykułem, Boże. Z Kowalstwem miałem takie jedno doświadczenie, że raz było u mnie ognisko w domu i znalazłem jakiś kawał metalu i z takiego następnego dnia, jak jeszcze się tliło to ognisko, to rozżarzyłem je jeszcze bardziej i to był chyba gwóźdź i wsadziłem go do ognia, rozgrzałem do czerwoności i tłukłem go i roztłukłem go na taki nożyk.
O, zajebiste.
Nice.
Ale to było
I
tak, nie wiem,
pomyślałem,
z 10 lat temu. Wtedy właśnie pomyślałem, jeżeli kiedyś zdarzy mi się być aktorem, bo wtedy jeszcze nie miałem pojęcia, że będę aktorem, i na przykład grać Kowala, to jestem gotowy.
To jest taka totalnie chłopacka rzecz, którą można zrobić. Zobaczyć coś właśnie na zasadzie, to ja to będę...
Po prostu poczułem ten zew
nigdy tego
czasu,
nie zrobiłem.
Epoki, żelaza.
A ja teraz jak to usłyszałem, to mam ochotę to zrobić.
To ja też tak.
Totalnie polecam, bo to jest tak proste i tak, no nie wiem, czy niebezpieczne. Raczej nie, no można sobie palca stłuc najwyżej, ale generalnie to było fajne.
Miałem kiedyś taką zajawkę, że oglądałem wyrabianie noży na YouTubie. Oglądaliście coś
takiego? O, no totalnie.
To się zajebiście ogląda.
A widziałeś, jest taka strona, znaczy nie wiem, czy to jest taki program generalnie chyba na jakiejś amerykańskiej telewizji, ale też na YouTubie to widziałem, że goście normalnie miecze wyrabiają.
Tak, i potem testują
na tych damich, takich manekinach, nie?
Które są, no, jak ludzie.
Wypełnione krwią i tam się ta krew leje po prostu po jakiejś beczce i w ogóle jest taki Azjata, który właśnie zawsze kończy tam, wykańcza tego manekina, tam różne cięcia na nim stosuje, a potem mówi, że ta broń
it will kill. I koniec.
I się tańczy.
I koniec.
Nie oglądałeś tego nigdy, Szymon?
Wydaje mi się, że może jakiś fragment...
Forged in coś tam. Nie wiem.
Ale
ja nigdy nie widziałem całości, oglądałem tylko na TikToku oczywiście.
A czy oni tam też nie robili zbroja Ironmana? Nie. Chyba mieszam już rzeczy.
Chyba nie.
A propos mieszania rzeczy. Słuchajcie, Kirył, muszę cię, znaczy dobra, nie będę cię o to prosił, ale jakbyś dostał kiedyś zaproszenie od żurnalisty na przykład, to ja bym się zastanowił, bo nie wiem, czy widzieliście, jest kolejna drama.
Żurnalisty? Tak.
No za każdym razem, jak ktoś tam się pojawia, to po prostu wybucha coś tam, jakaś drama. No i teraz, kurczę, nie mam teraz komputera z notatkami, ale był wojownik MMA, teraz u żurnalisty, no i powiedział, że te baby w MMA, że to trochę mu imponuje, ale...
To co, on nie widział walki Jędrzejczyk z tą, jak ona miała...
On powiedział...
Tej walki, po której Jędrzejczyk miała dwa razy większą głowę?
Ale zajebista była ta walka. No.
On powiedział, że kobiety, że mężczyźni się nie pchają do rodzenia dzieci. I że w drugą stronę to też powinno tak działać, nie? Więc... O!
Bo napierdalanie się w klatce jest funkcją organizmu mężczyzny.
Tak. Aha. To jest tak naturalne. I tak i po raz kolejny. To jest rzecz, która chyba powinna wylecieć na poziomie edycji, na poziomie montażu podcastu, nie? W sensie, tak mi się wydaje przynajmniej.
Mogłaby,
ale właśnie żurnalista robi inaczej. Wycina to, ale na rolkę na Instagram, żeby się lepiej po prostu oglądało, więc no... Tak o.
Więc pytanie jest takie, Kirył. Kiedy się ostatnio z kimś napierdalałeś?
O, właśnie.
Pierwszy i ostatni raz biłem się w trzeciej klasie podstawówki z chłopakiem, który kaszlał, jakby szczekał pies. Nie wiem, czy słyszeliście kiedyś. Jest taki, nie wiem, dzieci w pewnym wieku przychodzą jakąś taką chorobę, czy taki kaszel mają, że jakby szczekali, nie? Jakby szczekały. Nie wiem, czy chcę próbować, jak to brzmi, ale to jest coś w stylu... I biłem się właśnie z takim chłopakiem, który nie mam pojęcia, dlaczego zaczął się ze mną szarpać, ale miałem wtedy długie włosy, takie gdzieś, nie wiem, dotąd. I to była, no... że tak powiem, moja pięta achillesowa, bo za te włosy mnie ciągnął. I skończyło się tak, że się pokręciliśmy i się skończyło.
Ciekawe, bo ty też miałeś długie włosy.
I też byłem złapany za włosy.
I też zostałeś aktorem, więc nie wiem, czy jest w tym... I też jesteście...
Tak kończą chłopcy.
Jesteście z tego samego województwa w ogóle,
właśnie,
nie?
Bo jestem z Wałbrzycha.
O, no proszę.
Bo Kirył jest z Jeleniej Góry. Oryginalnie, tak?
W sensie, oryginalnie, tak. Tam się urodziłem na zawsze i od zawsze.
Ale... Nie wiem, czy już można to ogłaszać, ale stał się warszawiakiem.
Dokładnie pierwszy od wczoraj. Dzień. No normalnie.
Tak, wczoraj.
Dziękuję bardzo, dziękuję. Tak, wczoraj się przeprowadziłem do Warszawy i uznałem, że to jest po prostu dobry moment. Poczekałem sobie w moim rodzinnym mieście na premierę serialu. Pobyłem z rodziną, co też było mi potrzebne bardzo, szczególnie po 5 latach szkoły, bo w tamtym roku skończyłem szkołę. Napisałem magisterkę, wyprowadziłem się z Łodzi, a tak się złożyło jeszcze, że moi rodzice po 25 latach postanowili się przeprowadzić, więc przy okazji pomogłem im z remontem, z jakimś tam noszeniem paneli na piętra i tak dalej, i tak dalej. I pomieszkałem z nimi trochę, a teraz właśnie zaczynam dorosłe życie.
Nice.
W obszarze Jeleniej Góry, rozumiem, się przeprowadzili.
Tak, tak, tak. To było z miejsca właściwie 1,5 kilometra dalej, ale na swoje, że tak powiem.
Ej, czy ty miałeś tak, bo w sensie chcę wymienić doświadczenie osoby z Dolnego Śląska. Mm-hmm. Ja miałem też takie przez wiele lat, że jak jechałem do jakiegoś miasta na wschód, to miałem poczucie, to nie jest Polska.
Ale
jakby... No, że to jakby inna architektura i że jakby, jak byłem na przykład, wiesz, Wałbrzych, Wrocław, w tych wszystkich kierunkach, to miałem takie, to jest Polska, nie tak? Tu zostałem wychowany. A jak byłem w jakimś Białymstoku, miałem takie, wygląda jak Polska, Lublin, czemu te ulice takie szerokie?
Ale chodzi? Ja mam bardzo podobnie, jestem z Bydgoszczy i no jest trochę inaczej, ale też na przykład jak byłem w Wałbrzychu, to wiem, tu się, to tak, tutaj można dojść, ten, a jak byłem w Lublinie, to miałem, Boże, gdzie jest? ten. Tutaj tu nie ma w ogóle ulic.
Nie ma sensu to miasto w ogóle.
Tak. A miał być odcinek w ogóle wałbrzyski. To możecie zrobić kiedyś po prostu...
Odcinek dolnośląski. Tak?
Tak. I polecać wszystkie miejscóweczki i gdzie tam można... Ten. A ja chciałem zapytać, Kiru, jaka jest najbardziej znana osoba z Jeleniej Góry? Czy dużo masz do przeskoczenia, jakby, jeżeli chodzi o znane osoby, które pochodzą z twojego miasta?
Pan gitarzysta... Nie chcę przykręcić nazwiska.
Persewicz?
Napiórkowski?
Okej.
Był ostatnio na tym, na koncercie zresztą w Jeleniej Górze i było super, bo grali Dire Straits, no jak tam się mówi, symfonicznie. Mm-hmm. I był ekstra koncert. Tomasz Kamel, który
dobra.
Podobno pochodzi raczej ze Szklarskiej Poręby, ale wydaje mi się, że uczył się w Jeleniej Górze. I pamiętam taki jeden dzień, nie wiem, miałem chyba z 6 lat. Pan Tomasz Kamel przyjechał do Jeleniej Góry w Cieplicach, skąd oryginalniej jeszcze bardziej pochodzę. To jest taka niewielka dzielnica Jeleniej Góry, tak, która została przyłączona. Cieplice Śląskie Zdrój, gdzie kiedyś nawet Hugo Kołłątaj w jakimś XVI wieku był na kuracji wodami termalnymi i królowa Marysieńka. Tak czy siak, pan Tomasz Kamel przyjechał i czytał wynik konkursu plastycznego i tak sobie wtedy, to chyba w ogóle była moja pierwsza myśl, która zdefiniowała moje życie. Pomyślałem sobie, że chcę tak jak pan Tomasz Kamel być słynnym jeleniogórzaninem i zrobię wszystko w moim życiu, żeby do tego doszło.
No to jesteś na dobrej drodze chyba. A propos Tomasza Kamela, moja Kasia wczoraj robiła wieczorem jakiś webinar z gościem, który tam, jak zbudować markę osobistą w internecie, nie? Jak tam się wypromować, jakby coś tam na social mediach. No i gość opowiadał, ja sobie tam gram w Baldura i słucham tego sobie jednym uchem. No i gość tam się przedstawia, opowiada, jakich to nie zbudował kampanii, marki, coś tam, że współpracował z tymi. I współpracował też, i tu zawiesił głos, ja nie widziałem, co jest na ekranie, i zapytał, wiecie, kto to jest? Znacie go? Czy wiecie, kto to jest? I tak sobie myślę, kurwa, kogo on pokazał, nie? W sensie, nie wiem, nie? W sensie, odwracam się, a tam Tomasz Kamel.
Wow, tak, ale nabudował, tak, nie? W sensie,
kurwa, mać.
Barack Obama? Nie, tak. Tomasz Kamel.
Znacie go? Kochacie go? Tak, no tak było, ale... Tomasz Kamel?
Tak, próbuję odnaleźć, co chciałeś powiedzieć, tak?
Jeleniogórzanin najsłynniejszy.
Tak. Wiem, o to cię chciałem zapytać, bo o tym gadaliśmy, bo nie zapytałem cię o to w podcaście na Aszu, a potem cię zapytałem w DM-ie i możesz teraz opowiedzieć, bo jednym z wielkich wydarzeń ostatnich u mnie, moich wakacji, było to, że pojechałem do Sokołowska, też obok was tam, na festiwal. I potem wracaliśmy z tego festiwalu i gdzieś tam po drodze zacząłem w telewizji program o Dolinie Rzeki Bóbr, nie, Dolina, te, co u was pod
Jeleniogórą. Tak. Park Krajobrazowy Doliny Bobru?
Tak, Park Krajobrazowy Doliny Bobru.
Jakoś tak.
I wszedłem tylko do tego parku i to wygląda jak Rivendale z Władcy Pierścieni, ale niestety towarzyskie sytuacje zmusiły mnie do wyjścia z tego parku. Jest mi bardzo smutne. To jest wielka porażka moich wakacji tegorocznych. I moje pytanie, czy byłeś tam?
Tak, i generalnie przez ostatni jakiś tam czas remontowali jakiś wiadukt między Jelenią Górą a Wrocławiem, do którego musiałem dojeżdżać, chcąc pojechać jeszcze dalej. I właśnie przez jakiś czas komunikacja ta zastępcza była i ona jechała przez Janowice. I to jest droga właśnie, to jest chyba najpiękniejsza droga, jaka jest. I jeszcze była jesień i ta cała dolina, wiesz, te pagórki takie i światło jeszcze jak pada. To jest niesamowite. Ja nie wiem, do czego to porównać. Mi się chyba najbliższe jakieś skojarzenie to, wiesz, jakieś takie zalesione stepy amerykańskie, jakieś, wiesz, coś, te lasy mieszane.
Montana.
Coś takiego, jakieś, nie wiem, może
Mateusz
Colorado
był,
nie, ale...
Mateusz był w USA, ale chyba nie w takich,
nie, to
nie takich rejonach akurat, nie?
No, tam jest przepięknie. Jest w ogóle trasa rowerowa. Jeżeli ktoś się zastanawia i chciałby tam się przejechać, to naprawdę polecam, bo rowerkiem można sobie śmignąć, nie wiem, 1,5 godziny, wrócić do Jeleniej Góry i naprawdę przejechać takie piękne miejsca. Tym bardziej, że to są takie właśnie też poniemieckie wioski, znaczy wioski, te, no, no wioski w sumie, to nie są miejscowości, ale te, też nawiązując do tego, o czym mówiłeś z tym Wałbrzychem, że to wszystko to są te tereny poniemieckie i faktycznie te miasta mają jakiś taki sens po prostu logiczny, budowę, urbanistyka ta cała tam jest, ma jakiś po prostu jakąś podstawę i faktycznie jest różnica między tymi miastami na zachodzie, a na wschodzie. No wiadomo, to wszystko jest uwarunkowane historią i tak dalej, to jakby tego nie przeskoczymy, ale nie miałem tak jak ty, że jadę na wschód i pytam, co to jest, to nie jest Polska. Raczej nie, ale faktycznie we Wrocławiu też spędziłem rok i to było super doświadczenie, bo jakby Wrocław jest takim fajnym miastem, które jakby wyjeżdżając z Jeleniej Góry nie przytłoczyło mnie, a właśnie nauczyło jakiegoś takiego życia w większym mieście i potem jak się przeprowadziłem do Łodzi, to tak naprawdę to był downgrade niż no jeżeli chodzi o takie, wiesz, życie w takim, no, większym mieście, tym bardziej, że Łódź też jest ogromna, ale tak naprawdę, no, brakuje mu jakiegoś takiego centrum, powiedzmy, starówki. Strasznie mi tego brakowało, że jest rynek na środku miasta i można tam pojechać i są wszystko dookoła tego rynku, jest to budowane, to ma jakiś sens. Jelenia Góra też jest podobnie zbudowana, też jest plac ratuszowy, wokół ratusza wszystko tam się rozchodzi i no, no to jest ta...
Dobra, jesteśmy przy Łodzi.
A czekaj, a we Wrocławiu co robiłeś?
Jak nie dostałem się do szkoły teatralnej za pierwszym razem, poszedłem na filozofię do Wrocławia, bo uznałem, że po prostu dostać się na filozofię tam to było no nie będę wymyślał, bardzo proste. A że bardzo chciałem opuścić już moją Jelenią Górę, bo pamiętam, że pod koniec liceum czułem takiej narastającą chęć wyjechania z tego miasta i odkrywania i po prostu wydostania się stamtąd, to postanowiłem, że to będzie Wrocław i mnóstwo moich znajomych zresztą i z klasy i w ogóle pojechało do Wrocławia po prostu na studia, na które chcieli iść lub nie, ale tam się po prostu znaleźli, więc też właśnie ten Wrocław mi się tak kojarzy z takimi, no, fajnym towarzyskim też życiem, jeżeli chodzi o ten okres. Ale tak, poszedłem na filozofię i to było okropne doświadczenie. Jakby moja wiara w Boga w ogóle zaczęła osłabła i tak dalej. Był jeden gościu, który...
No ale to właśnie bardzo dobrze.
No widzisz, no jedni mówią tak, jeden rabin powie tak, drugi bardzo chętnie. I no pamiętam, że no, był taki jeden koleś, który na zaliczenie wystarczyło być na jego wykładach, przez co mógł sobie mówić co chciał i to była taka jedna napierdalanka właśnie, brzydko mówiąc.
A że on wchodził i na przykład i nie ma Boga.
Nie ma Boga i leciał przez półtora godziny. I fajnie. Byłem na tym wykładzie dwa razy, dałem mu szansę, ale już potem
nie. I co, i to trwało rok, tak? I potem była Łódź.
Tak.
Okej. Okay. No, ja też zapytałem Kiryła przed nagraniem o jakieś pikantne szczegóły, jeżeli chodzi o fuksówkę w szkole, ale okazuje się, że nie ma żadnych takich anegdot.
Właśnie chcę powiedzieć, że fantastycznym było to, miałem chyba takiego farta, że rocznik, który mnie fuksował, z tego co mówili i opowiadali, więc nie przekazuję żadnych fałszywych plotek, no dla nich fuksówka była dosyć takim, dla niektórych szczególnie osób, traumatycznym dosyć przeżyciem i oni postanowili, że nie zrobią tego samego pierwszakom, czyli nam.
Nice.
I postanowili, że ta fuksówka, będą się starać oczywiście, żeby ta fuksówka właśnie nasza miała jakieś takie właśnie te wszystkie punkty tradycyjne związane z fuksówką, jak na przykład Dzień Dziadka, czyli dziadkowie fuksówkowi, bo jakby w Łodzi jest tak, że fuksujecie czwarty rok. Ty jesteś na pierwszym roku i fuksujecie czwarty rok. Okay. Rok dyplomowy, który robi dyplomy w tym czasie teatralne i tak dalej.
Czyli nie ci rok starsi, tylko ci w ogóle najstarsi.
Dzień Dziadka polega na tym, że na Dzień Dziadka, na moją fuksówkę, przyjeżdżali ją ludzie, którzy fuksowali moich fuksujących. Czyli mój ósmy rok. I to było super doświadczenie, bo poznałem na przykład na Dniu Dziadka Oskara Stoczyńskiego, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, aktora Teatru Powszechnego w Warszawie.
Ja też pozdrawiam.
Tak, i fantastyczny gość.
A co, też pozdrawiam, nic mnie to nie kosztuje.
Pewnie,
nie, ja nie znam, może jest niefajny.
Oskar gra dzisiaj spektakl, do którego robiłam muzykę Tęsknica.
O, no właśnie.
No i wszystko, to jest ręka rękę, wszyscy się znają.
Ręka rękę.
Słuchaj, to jest Warszawa. Tutaj my sobie po prostu rzucasz kamieniem i Wszyscy się
na pewno
znają.
Ktoś dostanie. No tak, i kończąc temat fuksówki, właśnie to było... Ja miałem same dobre tak naprawdę doświadczenia. Są osoby na moim roku, które miały jakieś tam mniej przyjemne, ale to już jakby subiektywne jest jakby, no wiadomo, odczucia, nie? Ja nie mam żadnych nieprzyjemnych wspomnień, a właśnie jakby byłem chyba ostatnim rocznikiem który miał taką fuksówkę, która faktycznie miała te wszystkie pozytywne elementy fuksówki, jakie można było wcisnąć przez miesiąc, a te wszystkie jakieś takie totalnie zbędne w stylu stanie, aż się posikasz, czy zemdlejesz, czy po prostu, żeby stać w miejscu, no to tego nie było, nie? Jakby to, te wszystkie elementy wojskowej fali, tak zwanej, jakby zostały wywalone i mieliśmy po prostu super czas, super się też zżyliśmy z tym czwartym rokiem, który, bo to też się tak, oni tak nam mówili, mieliśmy też taki jeden dzień, gdzie to było piękne, wprowadzali nas po kolei z zamkniętymi oczami do takiej naszej sali teatralnej, w której ta cała fuksówka się odbywała codziennie i otworzyliśmy oczy i było ciemno, tylko na środku był taki, była... kubka takich świeczuszek, nie? Do kominka. I one tak sobie świeciły na środku i dawało taką delikatną łunę. I wszyscy usiedliśmy dookoła i każdy coś mówił o jakichś swoich odczuciach, obawach związanych z tym, że my wchodzimy do szkoły, a czwarty rok tę szkołę opuszcza. I to było niesamowite, jak te obawy się po prostu pokrywały w pewnym sensie, nie? Bo my się boimy, co nas czeka. Oni się boją, co ich czeka, bo opuszczają szkołę i tak dalej, to i zaczyna się ta cała przygoda i w ogóle. I to było cudowne, takie bardzo, bardzo wiążące. Znaczy, no takie rzeczy sprawiają, że ludzie się zżywają ze sobą.
A to fajne, to akurat... To ja tak nie miałem, nie?
Dobrze, że Bogusław Linda tego nie widział, bo by to rozgonił na pewno. Co to ma być? Co to ma być? Gdzie są pistolety?
Gdzie są bicze?
To fajne.
Ale teraz z tego, co wiem, studenci mają antyfuksówkę, więc w jakiejś pewnie formule takiej, co ty mówisz na przykład, że wokół może jakichś pozytywnych rytuałów tak. Może się to teraz odbywać i oby tak było.
No ale to czekajcie, na chwilę będę adwokatem diabła. No ale to nie boisz się na przykład, że jesteś nieprzygotowany po prostu do zawodu, jak nie zlizywałeś komuś z kolana kremu?
No właśnie.
Bo z tego, co rozumiem, no to jakby granie w filmach i serialach, no nie da się w nich grać i w teatrze, jeżeli wcześniej ktoś właśnie nie stałeś
nie wytarł
się,
tobą podłogi,
albo
tak?
Się nie posikałeś przy...
No wiesz co... Ja tak naprawdę czuję, że ja nie potrzebowałbym takiej fuksówki, bo kończyłem szkołę muzyczną, grałem 11 lat w piłkę, więc wiem, co to jest.
Zapomniałem o tym wątku.
Bullying i nie wiem, co tam jeszcze te wszystkie angielskie nazwy toksycznych sytuacji. Znam je, przeżyłem je, więc tak naprawdę ta fuksówka, czym by nie była, nie zrobiłaby na mnie raczej wrażenia po prostu, ale to też wynikało z tego, że wiesz, na co się piszesz trochę, biorąc udział w takiej fuksówce i też trzech moich kolegów z roku zdecydowało się w tej fuksówce nie brać udziału. Mimo tego, że mój czwarty rok przekonywał ich do tego, że to nie będzie tak, jak to, co myślą i w ogóle, ale oni mimo wszystko postanowili, że nie wezmą w tym udziału i też nikt ich nie piętnował z tego powodu, to była ich decyzja, bo też bywało tak, że jeżeli ktoś w przeszłości, jeżeli ktoś nie chciał brać udziału w fuksówce, oczywiście mógł, ale był tam wyzywany od, nie wiem, siurów czy coś w tym stylu. I to piętno zostawało na nich do końca szkoły. On nie był na fuksówce, jest siurem i cześć. I to jest taka gadka, nie?
Przy wręczeniu dyplomu w ogóle tam.
Gratuluję.
Szymon Siur.
Gratuluję, siurze. Skończyłeś szkołę.
Gratulacje. Teraz będziesz grał i na Filmwebie Siur.
Nie,
zapomniałem o tym wątku w ogóle, ale właśnie, bo Kirył był piłkarzem, dobrze zapowiadającym się, tak?
No, to może trochę przesada, bo już tak podjęli ten wątek. No, co, niektóre osoby podjęły ten wątek.
W drugiej lidze byś grał.
Wątpię.
Okay.
Wątpię, bo ja pamiętam, że jak jeździliśmy na mecze takie na poziomie wojewódzkim i na przykład przyjechaliśmy na stadion drużyny, która grała właśnie w drugiej lidze chyba, no to już robiło wrażenie, wiesz, te trybuny, które są dookoła stadionu, a to była tylko druga liga, nie, jakby tylko, ale to już jest jakiś taki poziom, na którym ludzie naprawdę potrafią się utrzymywać, nie? Z takiej gry, nie? Więc kurde, nie wiem, chociaż miałem trochę pecha czasami, bo byłem na przykład na takiej, to było wydarzenie, miałem z 10 lat, zostałem powołany do kadry Dolnego Śląska. Nie wiem, jak to działało, czy ktoś nas wyszukiwał, czy po prostu trenerzy zgłaszali swoich najfajniejszych piłkarzy.
Ten ma dziwne nazwisko, dawaj.
Dawaj, go, może się sprzeda, może będzie marketing.
Przyjechał za granicę pewnie, dawaj.
Pewnie dobrze gra, bo jest za granicy. No i pamiętam, że właśnie dużo zależało od tego wyjazdu, bo to było zgrupowanie przed jakimś właśnie międzywojewódzkim turniejem. I pojechałem na to zgrupowanie. Pierwszego dnia było super, bo fajnie się z chłopakami zacząłem zgrywać i tak dalej. Mieliśmy, nie wiem, chyba z 3 treningi tego dnia. Po czym wieczorem dopadła mnie jakaś po prostu, nie wiem, czy to była grypa, czy angina, ból ucha, nie mogłem spać całą noc. I tyle było ze zgrupowania. I to była chyba taka, to był taki moment, który zdecydował o tym, że już potem jakby nie było też okazji, żeby przebić się tam wyżej po prostu, nie? Bo to też trzeba mieć mnóstwo szczęścia, żeby się tam przebić. No a poza tym właśnie z każdym kolejnym rokiem ta piłka już mi tak zaczynała coraz bardziej ciążyć tak naprawdę. Nie sprawiała mi totalnie przyjemności gra. Zmieniali się też moi trenerzy. Nie grałem już w drużynie u trenera, który uczył mnie w ogóle grać w piłkę, co też było takim ważnym elementem dla mnie, bo ten trener był dla mnie jak drugi ojciec praktycznie, nie? Bo od 7 roku życia szkolił mnie, nie wiem, do 12 czy tam 13, to była ważna dla mnie, jest w sumie nadal bardzo ważna dla mnie osoba, ważna osoba w moim życiu. No a potem właśnie pojawił się teatr i okazało się, że tam są ludzie, którzy jakoś mają taką samą wrażliwość jak ja, z którymi mogę porozmawiać o wszystkim, przede wszystkim o sztuce, co okazało się, że jest bardzo ważnym elementem.
No i co, chcesz powiedzieć, że piłkarze...
Słuchaj, gdybym miał takiego kolegę w drużynie, z którym mogę pogadać o filmie, chociaż jednego, to prawdopodobnie jeszcze bym w tę piłkę grał. Ale z tego względu, że nie było takiej osoby w mojej drużynie, no to stwierdziłem, że kurde, jakby nie tracę absolutnie nic, nie? Bo ani się dobrze nie czuję w tej drużynie, ani nie mam z nikim pogadać, nie mam po co chodzić na te treningi. Jeszcze jakiś ojciec się wspiął i nie wiem, raz mu odpyskowałem na meczu, ojciec kolegi z drużyny, i potem obrabiał mi dupę przed trenerem, wyobrażasz sobie? Nie miało znaczenia.
Człowiek.
Dorosły człowiek. Nie miało znaczenia, czy grałem dobrze, czy nie. Po prostu obrabiał mi dupę. I tyle. I już miałem, wiesz, już pamiętam, zdałem sobie z tego sprawę, jak trener raz mnie wziął na bok i spytał, dlaczego nie mówię dzień dobry temu panu, czy coś w tym stylu. No i wiesz, no i taka
polskie akcja. Piekiełko. I tak tracimy talenty właśnie w taki
sposób. Słuchaj, może byłbym
właśnie
teraz królem środka pola, no ale cóż.
Ja właśnie opowiadałem chyba Kirułowi, jak się ostatnio widzieliśmy, że tak jak na przykład są aktorzy, pisarze czy coś tam i wrzucają jakieś swoje polecajki tam książkowe czy jakieś. W ogóle Mateusz przeczytał w zeszłym roku 65 książek.
Co ty mówisz?
Naprawdę.
Oh, wow.
I w ogóle o tym, czasami o tym coś wspominamy, ale nie za często. Ale ja postanowiłem, że w tym roku też przeczytam bardzo dużo i wypożyczam w bibliotece bardzo cienkie książki.
Cienkie książki, to jest twój sposób.
Ale w sensie takie, które, wiecie, poważne, nie? W sensie, że tam Hanna Kroll i
Kral.
Hanna Kral.
Zdobyć przed Panem Bogiem?
Tak. Nie, inne jakieś takie wziąłem.
Takie krótsze.
Krótsze.
Jeszcze krótsze niż Zdobyć przed Panem Bogiem.
Liczy się. Testament Odysa, coś tam. Okay. 100 stron, ale będzie.
No to ja czytam.
Czy lecisz na ilość
w każdym razie chciałem tylko powiedzieć, że nawet my, podcasterzy, nie za mądrzy, polecamy jakieś rzeczy i można dyskutować, mądre, nie mądre, coś tam. No to raczej z piłkarzami jest to, że community piłkarskie jara się, jeżeli ktokolwiek czyta cokolwiek, jeżeli potrafią czytać w ogóle, nie? W sensie, że słynna jest anegdota, jak jeden z piłkarzy reprezentacji Polski miał podpisać kontrakt, się go zapytali, czy on chce te 100 tysięcy brutto, czy netto na miesiąc, a on powiedział, nie, ważne.
No i git, no i tak się żyje. I tak się żyje. Ale teraz mi się skojarzyło, jest taka seria zdjęć z LeBronem, który jest
tak,
mnóstwo
tak,
zdjęć,
tak,
gdzie LeBron czyta pierwszą stronę tak. książki, że wiesz, mam mnóstwo czyta tak, książki, tak. ale zawsze jest pierwsza strona jakiś cudem zarejestrowany.
Ja lubię szczególnie na amerykańskim BookTalku i tam Bookstagramie jest coś takiego, że na przykład nie pamiętam, jak dodam w opisie tego ziomka, ale na przykład znajduję wszystkie książki, które polecą na przykład Harry Styles w ciągu tam ostatnich 2 lat i je czyta, nie? I na podstawie tego ocenia gust, wiecie. I to nie jest takiego poziomu, że o, tylko wysoka literatura i coś tam, tylko no nawet jak ktoś poleca, wiecie, jakieś no takie czytadła, nie? W sensie przygodówki i coś tam, no to są dobre i złe, nie? W sensie my musimy przerobić Rodzinę Monet w ogóle. Odwlekam to bardzo długo, ale chyba będziemy musieli to zrobić.
Ja wiem, co musimy przerobić na pewno, bo niedługo wychodzi książka.
To nie.
A to swoją drogą, to musimy to przerobić. Ale kojarzycie Julie Fox?
Julie Fox.
Ta z Uncut Gems.
Uncut Gems.
Grała kochankę Sandlera,
To ona książkę autobiograficzną wydała i niedługo ma jakoś wejść na polski rynek. To ja strasznie chcę ją przeczytać, bo ogólnie jest podobno epicka.
Jest grubo.
No ja nie ukrywam, że jak jesteśmy przy książkach, no to czekam na biografię Janusza Palikota, bo jest to najbardziej oderwana od rzeczywistości rzecz, jaka powstanie. Nie wiem, czy śledzisz. No, czy jesteś
Janusza Palikota?
Tak, czy jesteś na bieżąco z lore Janusza Palikota?
Znaczy, no słyszałem. Okay. Minąłem się z nim w Zachecie ostatnio.
No to Janusz Palikot, w wielkim skrócie, żeby tylko zajawić, gdzie teraz jesteśmy. Janusz Palikot poróżnił się z wszystkimi swoimi przyjaciółmi wojewódzkim.
Chodź, czekaj, bo jeżeli to jest twój kolega, to też powiedz nam.
To nie, nic złego.
Wiesz,
nic
złego.
Nie.
Ale nie wymienił Kiryła tam na liście.
Może to dobrze.
Jak on się poróżnił właśnie z wojewódzkim, no to następnego chyba dnia wrzucił, że kurwa, wydaje książkę i on opisze w tej książce wszystkich wojewódzkich i wymienił od myślnika po prostu, kogo tam będzie. Magda Gessler, wojewódzki, Bartoszewski.
Kogo będzie tam roastował.
Tak. Kwaśniewski, tak. Właśnie ja czekam najbardziej na pikantne po prostu historie. Witam wszystkim! No, że tak?
Chciałeś po prostu zrobić to, że mówisz Bartoszewski.
Nie, ale on też tam... W sensie on tam wymienił 30 nazwisk, z czego Bartoszewskiego nie wiedzieć czemu, jakby ludzie czekali.
Kogo grzeje Bartoszewski w tym momencie?
I on to ogłosił i zaczyna promocję i ta książka ma już wyjść za chwilę. I on promuje tą książkę w taki sposób, że nagrywa krótkie rolki i na przykład mówi, czy Magda Gessler jest alkoholiczką? Nie wiem tego, ale w zeszłym roku przyszła do wrocławskiej restauracji, zamówiła 3 schabowe i 3 litry piwa. Zapraszam do zakupu mojej książki. I to jest cała promocja tej książki. I on po prostu wczoraj wrzucił o Macieju Szturze anegdotę i tak po prostu będzie wrzucał takie anegdoty cały czas. Nie mogę się doczekać tej książki.
Tak to się
robi. Jestem pewien, że ta książka jeszcze powstaje. W sensie, że ona jest tak gdzieś na początku pisania, tak bym obstawiał.
Kirył, czy ty już jako aktor, młody, co prawda, ale czy dorobiłeś już jakiejś takiej swojej aktorskiej anegdoty, którą opowiadasz w towarzystwie?
No właśnie.
Uwzględnia to jakieś nazwisko na przykład?
I takim głosem koniecznie, wiesz jakim.
Aha.
Że no i była tam jeszcze.
No i wtedy
bardzo.
Po próbach pan Janek wyciągnął swego penisa i położył na ladzie recepcji.
Jezu, Kirył, nie o tym mówię.
Nie? To taką miałem tylko, to nie opowiem.
No nie dobra, to może...
Sorry. Czekaj, ja wiem, co jeszcze chciałem tutaj Kiryła podpytać. No teraz jesteś z Warszawy już, to...
24 godziny minęły, mogę się nazywać...
Poleć jakiś ramen dobry.
Ty masz kartę warszawiaka już.
To pierwsze, co zrobiłem. Nie, jeszcze nie. No nie, no jestem świeży, no. Zawsze pamiętam, że męczyły mnie przyjazdy do Warszawy. To było, wystarczyło przyjechać na 2 dni i jeden nocleg tak naprawdę, żeby wrócić do domu po prostu sprany i w ogóle i czuć to tempo. Gadałem ostatnio z kolegą w ogóle... Trochę brakuje czasami, nie wiem, może to mi się zmieni, ale że takiego ducha tej Warszawy brakuje. Że to jest właśnie, że ona jest szybka, a nie ma jakiejś takiej aury, atmosfery. Wiadomo, Łódź jest brzydka, Wrocław jest piękny na przykład. No a jaka jest Warszawa? No i na to pytanie chcę sobie odpowiedzieć.
To chyba w najbliższym czasie. Że ja tak z mojej perspektywy, jak sobie właśnie dojeżdżałem tutaj tylko na jakiś projekcik, szybko, casting, coś tam, to faktycznie miałem to samo poczucie jak ty, że o Jezu, szybko, masakra i tak dalej. A jak tu zamieszkałem, to wchodząc w jakby takie swoje obszary, mając już taką swoją siatkę znajomych, niekoniecznie przypadkowych ludzi, których gdzieś poznałem, to jakby się wyrównuje, mam wrażenie. Mm-hmm. Że teraz jest, wydaje mi się, że spoko moment. Jest to, faktycznie można prowadzić taki tryb życia, który niekoniecznie jest zapierdalający. Tak mi się wydaje.
Śpieszyć się powoli.
Tak.
Chyba tak.
No. Chyba, że na przykład sobie wynajmiesz mieszkanie przy Placu Zbawiciela i odpowiadasz na wszystkie zaproszenia, jakie przychodzą na Instagramie. No to wtedy wiadomo, że można...
A w której dzielnicy mieszkasz?
Wiesz co?
To różnie.
Nie, no.
Gdzie zaparkuję?
Na Woli.
Na Woli. No i super. Bardzo fajna dzielnica.
Różni znani ludzie tam mieszkają, więc nie będziesz najbardziej znany.
Na start, na początek, tak, to myślę, że to jest chyba okej miejsce.
Teraz sobie jeszcze tak myślę, że może Kirył kiedyś zrobimy po prostu taki przeglądowy odcinek cały o problemy polskiego piłkarstwa. Ale na takim właśnie poziomie dzieciakowym, bo ja mam mój brat grał przez wiele, wiele lat i też mam jakieś takie swoje przemyślenia na ten temat, ale nie o tym, bo mam już 45 minut, a nie porozmawialiśmy w ogóle o serialu.
To prawda.
A idea moja była taka, też zapraszając Kiryła, że okazało się, o czym mi powiedział Muflon, czyli nasz gość, który był już tutaj, autor scenariusza i chyba cały mastermind projektu 1670, że Kirył prowadził dziennik Maćka i tak wszedł w rolę. I bardzo masz to przekminione wszystko. I myślę, że to jest ciekawa jakaś rzecz, to parę zdań może.
Tak, było coś takiego. Generalnie w szkole nauczyłem się tego, żeby to była jakaś taka jedna z pierwszych takich, wiesz, tipów aktorskich, które dostałem w ogóle w szkole na pierwszym roku, żeby pisać te wszystkie, nie wiem, na przykład masz jedną kwestię w scenie, w której opowiadasz, że coś ci się wydarzyło, ale to są dosłownie dwa zdania, tak? Bardzo skrótowo. To żeby na przykład opisać sobie to wydarzenie jak najbardziej szczegółowo. Żeby mówiąc te dwa zdania na scenie, żeby w twojej głowie zrodziło się wspomnienie tego, jak to wydarzenie faktycznie wyglądało. Bo wiesz, jak opowiadamy różne rzeczy, różne historie znajomym, czy w ogóle ludziom, no to potrafimy streścić to w trzech zdaniach, ale to całe wydarzenie było bardziej złożone, tak? No i to wszystko po to jakby służy. Więc prowadziłem taki dziennik, miałem praktycznie każdą scenę rozpisaną i opisaną, co chcę w tej scenie jakby zawrzeć, bo wiadomo, że mówić w scenie to jedno, a jaki ma wydźwięk i co się myśli w trakcie, że mówisz jedno, myślisz drugie i grasz trzecie. I to taka zasada mi przyświecała. Ale chciałem też powiedzieć, bo na przykład o dzienniku opowiadałem wielokrotnie, ale nie mówiłem na przykład o muzyce. I ostatnio gdzieś się natknąłem na jakiegoś aktora, który mówił, że właśnie bardzo często przy kolejnych projektach tworzy sobie playlisty. I ja odkryłem na trzecim roku, na przykład właśnie w trakcie pracy nad tramwajem zwanym Pożądaniem, grałem postać Micza, nie Stanleya, tylko właśnie Micza. Bardzo tak się jakoś złożyło po prostu, że bardzo dużo słuchałem zespołu The Idols. To jest taki zespół, który gra takiego, to mocne brzmienie, jest generalnie punk i taki
zależy
mocny rock.
Zależy kto jakąś ma skalę, bo...
No jasne, ale to jest taki, wiesz...
Mati jest metaluchem.
Okej. No to jest
ale
taki...
Ale The Idols akurat znowu.
No, brutalny głos, to jest wszystko takie, mam wrażenie, poczucie brutalne. A przy tym wszystkim teksty są właśnie o toksycznej męskości, o jakichś takich właśnie traumach związanych, nie wiem, z rodzicami. Cały album Mother opowiada właśnie o relacji wokalisty z matką i tak dalej, i tak dalej. I było kilka właśnie takich utworów, które bardzo mnie wtedy inspirowały i okazało się, że właśnie ta muzyka, której się też słucha, która była dosyć brutalna, pokrywała się też z moją interpretacją jakoś tego Micza i też pomagała mi bardzo w tworzeniu myśli tej postaci i tak dalej. I właśnie tak samo było z Maciejem. Maciej się, mam wrażenie, narodził na próbach choreograficznych do sceny tańca z trzeciego odcinka, gdzie razem z Weroniką Pelczyńską, naszą choreografką, zaczynaliśmy ćwiczenia od jakiegoś rozciąganka i tak dalej. I wtedy Wera puszczała nam fado portugalskie. I jakieś takie portugalskie nuty i zawodzenia, śpiewy i gitarka. I właśnie... W trakcie tych prób choreograficznych jakby narodziła się jakaś taka fizyczność Macieja i potem w trakcie zdjęć jakby nie słuchałem litewskich pieśni z czasów baroku, grając Litwina, Tylko słuchałem właśnie te wszystkie portugalskie jakieś rzeczy i portugalskich artystów i też potem jakby ta cała playlista, która też po prostu w trakcie zdjęć czułem, że jakiś utwór przestaje już mnie, wiesz, jakoś stymulować i pobudza, wywoływać jakieś uczucie, czy wprowadzać w jakiś stan, więc ta playlista też się zmieniała, nie? I na przykład takim szczytem, jakby punktem zaczepnym, jeżeli będzie drugi sezon, to na pewno wrócić do Macieja będzie mi bardzo łatwo dzięki utworowi Nudy, Nudy Vito Bambino i Imperium Miłosza z Ralfem Kamińskim. Imperium, w ogóle utwór Imperium, bardzo polecam do odsłuchania razem z jeszcze zespołem pieśni i tańca Śląsk. To jest utwór, który jest jakby, mam wrażenie, totalną esencją Macieja, jeżeli chodzi
to
o...
To jest z chłopów, tak?
Nie. To jest w ogóle album, który wyszedł jakoś, nie wiem, z 2 lata temu.
Okay.
Właśnie Miłosz w kolaboracji z zespołem pieśni i tańca Śląsk i jacyś, wiesz, różni artyści. I właśnie w tym utworze śpiewa Ralf. I sama konstrukcja utworu, który mam wrażenie można podzielić na takie 3 części, jakby... I kompozycja, i w ogóle wszystko, i tekst też, jakby to jest cały Maciej. Miałem miesięczną przerwę w zdjęciach, bo nie grałem na hali. W lutym nagrywaliśmy halę. Hala to były wnętrza dworku, więc no wiadomo, że Maciej nie miał tam wstępu, więc miałem wolne. I pamiętam, że któregoś dnia właśnie odpaliłem sobie Imperium i to było... Tak, nie? Jakby nice. już to było chwila, żeby przypomnieć sobie, kim jest Maciej, co czuje, w którym momencie jest teraz akurat, i to było cudowne i fantastycznie. Cieszę się strasznie, że znalazłem, wpadłem jakimś cudem na ten utwór. Z czym też się wiąże anegdota, ale nie będę się już rozgadywać.
Strasznie mi się w ogóle podobała twoja rola pod tym kątem, że... W ogóle jest bardzo ciekawe, o czym mówisz, nie? Że właśnie, że jest to bardzo podbudowane u ciebie, mimo tego, że ta rola wymaga na pewno nie przerysowania, nie robienia mocnej postaci pod takim kątem, że jakby, bo bardzo często, kiedy aktor słyszy, że ma zagrać coś śmiesznego, to stara się bardzo śmieszne i to jest bardzo ciężkie do oglądania, nie? I ty tego wszystkiego nie robisz, dzięki czemu się wydobywa właśnie cała komedia z tej sceny, nie? I pełnisz też bardzo ważną funkcję, no bo jesteś figurą takiego straight mana, nie? W całej historii, gdzie i to jest bardzo ważna figura. Nie? W sensie, że jeżeli przesadzisz w którąś stronę, to nagle w ogóle nie będzie wiadomo, co jest śmieszne. Nie? I zastanawiam się, a na ile ci w ogóle reżyser Maciek tłumaczył te zależności, czy ty automatycznie gdzieś tam zdawałeś sobie z tego sprawę, czy jak to wyglądało?
No wiesz, jakby nie dało się uciec od porównań do Jima, tak? Jeżeli chodzi o strukturę całą, jeżeli chodzi o właśnie porównywania 1670 do The Office'u, to jakby od razu wiedzieliśmy, że ludzie będą porównywać Macieja do Jima. To raz. Dwa, że Maciek Buchwald, wspomniany przez ciebie, od początku właśnie zarówno mi, jak i Martynie Byczkowskiej mówił, że nasze postacie, Macieja i Anieli, są tymi właśnie normalnymi.
Tak.
Najnormalniejszymi z tej całej ekipki wszystkich kolorowych postaci w Adamczysze. Więc no na to kładł nacisk faktycznie. Trzeba było zrobić wszystko, żeby faktycznie... Może to był ten jakiś taki właśnie dystans, czy to, że mogliśmy przełamywać czwartą ścianę, to też na pewno pomagało w stworzeniu tego właśnie tej relacji z widzem. Ale tak, właśnie Maciek Buchwald pilnował tego i od początku o tym też było mówione, nie? Że to nie może skręcić w żadną z jakichś takich stron, to po prostu musi być najnormalniejszy gość i uroczy gość i w ogóle. No i wiesz, no jakby... nikt mnie nie prosił o te wszystkie takie rzeczy, to może moja jakaś nadgorliwość, ale pomyślałem sobie, że skończyłem szkołę, na dyplomach nie miałem okazji właśnie wykorzystać tych wszystkich swoich warsztatowych elementów.
Ale to jest właśnie super, bo jakby ta twoja postać nie staje się tylko jakąś figurą tylko tego straightmana, tylko ona się staje dużo pełniejsza, nie masz bardzo taką mięsistą postać dzięki temu, nie?
Właśnie też mi się tak wydawało, że to jest jakaś taka okazja, bo równie dobrze mógłbym tego dziennika nie prowadzić, mógłbym, wiesz, sobie nie szukać muzyki, mógłbym tego wszystkiego nie robić, po prostu wchodzić na plan i być sobą, nie? Ale dzięki temu właśnie, że postarałem się, popracowałem przed zdjęciami i udało mi się jakby stworzyć tę postać, zarysować jakiś taki... No, wiem, gdzie się zaczyna Maciej, wiem, gdzie się zaczyna Kirył. I dzięki temu też teraz, jeżeli chodzi o ten cały mogę to nazwać szałem związanym z tym serialem, dużo łatwiej jest mi też dealować z tym, nie? Bo jakby cały czas jestem przekonany, że jeżeli chodzi o jakieś tam właśnie pozytywne słowa i tak dalej, to że to wszystko dotyczy Macieja, a nie mnie. I mam taki naprawdę totalny dystans od tego wszystkiego, co się dzieje. I to mi też pozwala, wiesz, zostać przy ziemi, a w życiu nie chciałbym, żeby to się jakoś tak skończyło, że wiesz, że jestem debiutantem i mi soduwa odbija przy debiucie. To jest coś okropnego i no nie wiem, no są ludzie, którym tak się dzieje, ale no to już ich kwestia. Ja nie chciałem właśnie być takim przypadkiem, że wiesz, że zrobiliśmy fajny serial, który się spodobał wielu ludziom i teraz ja będę sobie myślał, że nie wiem, zacznę prowadzić warsztaty aktorskie, nie? Czy coś w tym stylu.
A mi się wydaje, że ja dzisiaj widziałem TikToki, gdzie się ludzie odwoływali do twoich cech, a nie Maćka, ale to może
wkleję
link po prostu i niech każdy się zapozna.
Nie widziałem tego TikToka, nie wiem też jak bardzo ludzie, którzy tego TikToka prowadzili, mnie znają, raczej mnie nie znają i nie mają pojęcia, kim jestem naprawdę, więc...
Tam są sceny, że ci
nice
try. Serduszka z oczu lecą, są takie rzeczy, więc...
Dobra.
Są takie TikToki.
Okej, dobra, to musi być prawda.
Ale byłoby bardzo zaskakujące, gdyby się okazało, że poza kamerą jesteś takim po prostu skrażnym skurwysynem.
Kompletnie nie Maciejem, nie?
Ja, że podajesz mi rękę, słuchaj, i mówisz, nie patrz mi w oczy, kurwa.
Ja jestem pan aktor, a ty?
Powstrzymuję się 24/7, żeby nie wyszła ze mnie ta prawdziwa strona.
Słuchajcie,
moja.
No trzeba uważać. No,
no bo, wiesz, nigdy nie wiesz.
Sława i po prostu władza no korumpują, nie? Po prostu teraz sobie myślę, że trochę szkoda, że nie wręczyliśmy, bo my wręczamy nagrody Smalców Roku, że nie wręczyliśmy właśnie postaciowi Kiryła nagrody, bo
tak,
byśmy mogli
beciek,
tak, w sensie zrobić pierwsze wręczenie nagród, ale to się nie odbyło. Tak, więc jakie plany? Bo się widzieliśmy 2 tygodnie temu i czy coś się zmieniło? Ludzie nie wiedzą. Oni wczoraj na przykład oglądali serial i myślą, że cały czas tam siedzisz w tych Adamczyszach i tam mieszkasz.
Czekamy na decyzję w związku z drugim sezonem. Mam nadzieję, że może jakoś na dniach w końcu się pojawi, bo wszyscy po prostu całą ekipą czekamy, jaka będzie decyzja. No a poza tym, no...
Słuchajcie, jeżeli nas ktoś ogląda i potrzebujecie aktora do filmu, serialu, to mam dwóch akurat na wydanie tutaj. Moglibyście grać w takim jakimś... O, wiecie, ja wam napiszę taką komedię policyjną. Mateusz będzie takim starym, zmęczonym życiem gliną, a Kiru będzie takim świeżakiem, który przyszedł i muszą razem coś zrobić.
Zróbmy po prostu remake gliny. Ja będę...
O, właśnie chciałem to powiedzieć.
Ja będę Radziwiłowiczem, to szturem.
Albo...
Będę młody.
Albo złego porucznika po prostu.
Młody, zapal szluga.
Albo Starski i Hutch polską wersję. To są nieskończone są
młody,
możliwości.
I się uspokój.
Można to zrobić.
Za rok zapraszamy cię znowu, zobaczymy, czy ci odpierdoliła Warszawa.
Czy mi soduwa odbije, nie?
Tak, zobaczymy, czy jesteś w stanie
lewitował na tym krześle.
Tak.
Czy w ogóle do was przyjdę.
No właśnie, tak.
Albo może wcześniej, bo nie wiem, ile się robi taki serial?
W sensie?
No jak się wchodzi na plan, od twojego wejścia na plan do
premiery?
No.
No to słuchaj, to w przypadku 1670, no bo tym się mogę pochwalić tylko. Zdjęcia zaczęły się 9 stycznia, a premiera była 13 grudnia, więc...
Nice, to szybko.
Cały rok.
No, to jest szybko, ja nie wiem.
Wiesz, czy to jest szybko? No to jest... No,
duży projekt.
Ja bym powiedział, że to jest tak standardowo teraz chyba według... No ja widziałem, że jak pisałem Kamera Cafe, no to w ogóle było bardzo szybko.
No też specyficzny chyba format, nie?
Taki... I w sumie Algorytm Miłości też szybko wyjdzie. Też jeszcze szybciej niż po paru miesiącach tylko.
No to jest kwestia właśnie, nie wiem czego.
Ale powiem wam, że tak się jaram, że teraz komedia tak złapała właśnie w Polsce. Miałem taki, parę lat było takiego gruzu, nie? Komediowego. Znaczy nadal jest, no bo ja teraz z Aż Dziennika chodzimy na różne filmy właśnie, takie premiery duże polskie. No jest różnie, nie? Jest różnie.
Nie no, super, bo mamy naprawdę bardzo zdolnych ludzi. No, no Maciek Buchwald jest też komikiem, nie? To jest idealna osoba do tego, żeby reżyserować komedię, tak? Nie? Muflon zebrał duże doświadczenie w innych projektach komediowe i mógł to w końcu finalnie wykorzystać już samemu, zrobić coś, co naprawdę chce, tak jak chce. Więc to było idealne połączenie w tym wymiarze całym. Nie?
Jest to niesamowite, że nikt mu się tam nie wciął i nie zaczął przestawiać klocków, bo tam parę rzeczy można by przestawić i mogłoby się wywalić, nie? Na twarz. No, tak się
mądrych producentów najwyraźniej mieli.
Ale powiem wam, że no wiadomo, ogólnie są zachwyty nad serialem, ale dzisiaj, nie wiem, chyba, nie wiem, czy że z tobą gadałem na Instagramie czy coś, algorytm zaczął mi podpowiadać na YouTubie katolicką krytykę serialu.
Katolicką krytykę?
Tak. Jest taki ziomek, Tomasz Samołyk chyba, czy jakiś. I on ma taki kanał, no taki po prostu gada sobie do kamery i tam opowiada rzeczy o popkulturze. No i właśnie krytykuje 1670, że nie ma. No największy zarzut jest, że nie ma krytyki osób z mniejszości seksualnych. No bo wiadomo, że to jest...
A to by się przydało.
Tak, no tego serialu. Też tak miałem, że tego brakuje właśnie w tym serialu, że tak ogólnie... Dałbym 10 na 10, ale... Tego mi zabrakło akurat.
No nie, no wszyscy chcą ocenić ten serial pod takim kątem też, że po prostu jak ktoś to nie śmierzy, no to nie będzie zachwycony. W sensie, a to jest bardzo osobista rzecz. A tobie próbował ktoś wytłumaczyć, że to nie jest śmieszne? Zdarzyło się?
Nie. Właśnie w ogóle jakby, no ja jestem zachwycony, że nie muszę znosić tych właśnie komentarzy. I to też jest mega fajne, jak czytam sobie czasami komentarze, bo jestem ciekawy, co ludzie myślą, bo jakby nie było, robimy to wszystko właśnie dla widowni i jesteś ciekawy, co ludzie mają do powiedzenia na ten temat. I często widzę właśnie, jak ktoś zaczyna hejtować ten serial i nagle pod tym komentarzem pojawia się sznurek jakby ludzi, którzy bronią tego serialu i wiesz, wjeżdżają na niego, próbują jemu wyperswadować, że to on jakby źle patrzy na ten serial, więc no jakby już się stworzyła taka, nie wiem, no jakby... tarcza ochronna, ludzie, którzy walczą o widownię i, nie wiem, ewangelizują ludzi, żeby oglądać ten serial ze zrozumieniem i z jakimś z czułością, bo właśnie z tym wszystkim jakby no, to przyświęcało temu serialowi, ta czułość ogromna i miłość tak naprawdę do Polski.
Mnie najbardziej bawi właśnie, jak ktoś mówi, czego mu zabrakło, bo on by chciał, żeby to było w tym serialu. No, nie mam takie, kurwa, po co, nie?
O czym możemy rozmawiać?
To zrób swój, nie? W sensie, ja często na dzienniku dostaję, już chyba o tym mówiłem, ale na przykład robię jakiś żart z alimenciarzy, no i za chwilę dostaję, no co napisz żart o samotnych matkach? Że one biorą alimenty i na papierosy wydają.
Brzmi super śmieszne.
No właśnie.
Jest materiał na komedię.
Tak,
komedia sama
i bardzo mam często tak, no to kurwa napisz se, nie? W sensie mnie to nie bawi, no jakby... ale właśnie wkleję link do tego też nagrania, bo jest bardzo ciekawe. W sensie, bo ten chłop, który tłumaczy, to nie jest Drwal Rembajło, o którym wiesz, kiedyś mieliśmy też odcinek, że... No jebanie, bo jest kobieta jako główna postać albo coś, tylko rzeczywiście, że on tam opowiada jakąś swoją perspektywę taką no, konserwatywną, katolicką, ale fajnie tak czasami wyjść z bańki, tak spojrzeć po prostu z innej strony na to wszystko, nie? Ale słuchajcie, bo będziemy powoli zmierzać ku końcowi, ale skończył się rok 2023, pewnie będziemy robić jeszcze odcinek o Oscarach, bo dzisiaj ogłosili nominacje. Mhm. Ja tam w ogóle widziałem większość z tych rzeczy, jeszcze muszę parę nadrobić, ale moje pytanie, czy widzieliście już Poor Things?
Tak.
Ja nie.
I co? Jeszcze nie. I nie. Co, Kiru, tak bezspoilerowo co myślisz? Warto, nie warto?
Na pewno warto, chociaż właśnie też miałem takie, bardzo lubię filmy Yorgosa Lanthimosa, jeżeli mówimy tutaj o tych, które widziałem, no to Faworyta, tak? Zabicie Świętego Jelenia
Lobster.
I Lobster oczywiście. Mhm. I tutaj jakby tak od pierwszych... może nie od pierwszych scen, ale tak od drugich, trzecich scen miałem takie poczucie, że to nie jest kurczę Lanthimos, jakieś miałem takie wrażenie, że to nie jest jego film, jakby to zupełnie ktoś inny to robił, ale no nie da się jakby przemilczeć pomysłowości i w ogóle formy, kojarzy się trochę właśnie z takim, nie wiem, Leosem Caraxem, jeżeli chodzi o jakieś takie różne ujęcia, z tymi francuskimi takimi eksperymentującymi reżyserami. Właśnie to taki film właśnie, bo bardziej bym powiedział, że to jest właśnie jakieś takie francuskie, teraz współczesne, może nie awangardowe, ale takie alternatywne kino. Taka historia opowiedziana. Feministyczna historia. Miałem jeden problem tylko z drugim aktem, powiedzmy.
Coś tam, no takie...
W tym Paryżu.
Coś się tak,
w Paryżu
się
tam, trochę tempo siada. Tak. Ale potem wraca na swoje
tak,
tory.
Tak, ja to samo właśnie zauważyłem, że ogólnie początek super, końcówka ekstra, ale coś gdzieś tam w środku.
Ten drugi akt. No. Drugi akt jest tam trochę, siada po prostu, nie ma, coś jakby paliwo się skończyło, tak. Ale potem właśnie wraca na te tory. Nie wiem, czy to może gdyby to krócej trwało, albo gdyby trochę o czymś innym opowiadało. Może gdyby krócej trwało po prostu. To,
chyba
to nie, tak. Tak, że to dało się opowiedzieć dwiema scenami mniej po tak. prostu i to efekt byłby ten sam.
No, ja w ogóle polecam i najlepiej nic nie czytać, jak się nie wie. Ja nie wiedziałem kompletnie, o czym to jest. Mi się wydawało, że to jest po prostu takie jakieś...
Dziwne.
Po prostu. Ja bardzo lubię tak robić z filmami. Żona
Frankensteina czy coś, to jest w ogóle co innego. W tak, sensie tak, kompletnie tak, jest o czym innym ten film. I tak właśnie jak Kirill mówi, takie fajne studium takiego jakiegoś emancypacji... Mhm. Jakiegoś takiego, nie wiem, właśnie jakieś feministyczne. Kobieta jest w centrum tego wszystkiego, a jest ciekawe, bo sprawdziłem sobie, że scenariusz, no wiadomo, jest na podstawie książki, ale scenariusz napisał 56-letni chłop.
O.
I takie mam, wow, czyli da się być chłopem w średnim wieku i z jakąś taką ciekawą perspektywą na to patrzeć, bo byłem jakiś czas temu na polskim filmie, który zrobił chłop w średnim wieku i to okropne było. W sensie nudne i takie właśnie jakieś papierowe i ten, nie wiem, czy to ma związek, ale chciałem was zapytać o jakieś polecajki filmowo-serialowe, bo ja na przykład ostatnio sobie obiecałem, że będę oglądał więcej wartościowych filmów i co tam was ostatnio może ruszyło i może zawęźmy, żeby było komediowo na przykład. Ale nie musi. O, możesz kurde. Polecić tego, tam gdzie grasz, kamera, kafe, już mówiłeś. To coś
ja nie będę polecał czegoś, co tam wygląda, to bez sensu. Ja niestety nie oglądałem żadnych wesołych rzeczy i ostatnio nadrobiłem Blue Velvet Davida Lynch'a. Jestem zachwycony.
Który miał urodziny wczoraj. Wszystkiego najlepszego.
Wszystkiego najlepszego, David Lynch.
Niesamowity styl, bo on jest w ogóle, nie, chociaż on jest śmieszny. Nie, w sensie to nie jest, znaczy on jest... miejscami zamierzenie śmieszne. Widać, że to było zamierzone, żeby tam było śmiesznie, ale miejscami jest traumatyczny. I to było po prostu... Bo ja mam tak, że ja sobie Lynch'a oglądam co kilka lat jakiegoś, że mam tak, że muszę mieć dobry moment,
no.
Bo ja po prostu uwielbiam jego kino. Mimo tego, że ja lubię takie dość ułożone kino, bym powiedział. Raczej nie takie popieprzone. Ale Zagubiona autostrada to jest mój ulubiony film w ogóle i no byłem zachwycony, to jest tak niesamowite, co się dzieje w tym filmie. To jest jak dziwny koszmar senny, taki, który śni ci się jako ostatnia rzecz przed obudzeniem się. To jest jakiś taki dziwny powidok, co staje ci jeszcze na cały dzień w mózgu jakiegoś takiego zdarzenia i potem już o tym nie pamiętasz i potem widzisz jakąś rzecz w ciągu dnia, która ci o tym przypomina, masz takie, o kurwa, pomyślałem o tym. A David Lynch to wszystko zapisuje i robi z tego film ogólnie.
Czyli Blue Velvet, Kiro, od ciebie.
Ja też nie mam niestety komediowych polecajek, ale kurde, końcówka roku 2023 to jest dla mnie odkrycie japońskiej animacji. W sensie jestem zachwycony tymi filmami, bo Miyazakiego, wiadomo, to się oglądało i tak dalej. Widziałem ten film, ale też niedawno stosunkowo, może z 4 czy 5 lat temu pierwszy raz obejrzałem Miyazakiego i właśnie to mnie zachwyciło, bo to zupełnie nie Disney, nie? A też animacja. Więc to też było takie olśniewające, w jakimś oświecające. Ale ostatnio właśnie miałem taką totalną fazę na filmy i to właśnie takie nawet bardziej horrory animowane i zachwycił mnie film Vampire Hunter D. To jest tak piękny film, tak piękna animacja i oczywiście są te wszystkie elementy japońskiej animacji klasycznej, ale ona jest jakaś taka bardziej płynna i kadry są przepiękne. Każdy kadr z tego filmu można zawiesić na ścianie, tak? No. Klasyk. Ale no, przepiękny film. Polecam każdemu, żeby obejrzeć. Historia nie jest jakaś, wiadomo, świeża czy coś, ale no, dla tej warstwy graficznej polecam obejrzeć. I właśnie miałem taką fazę na te Akira też, jakiś taki cyberpunk i tak dalej, takie te klimaty właśnie. Te
ja filmy. Niedawno Ghost in the Shell obejrzałem dopiero.
Też. Świetny tam jest fantastyczna scena, jakoś po połowie, pół godziny filmu mija i nagle wchodzi taka muzyka, te śpiewy takie choralne i masz przez minutę ujęcia miasta, jak to miasto żyje. tak mi się ta scena spodobała. Po prostu, wiesz, dzieje się jakaś akcja, tu się zabijają, tu strzelają. Dziewczyna nagle odkrywa, że jest jakaś świadomość, że coś jeszcze drugiego żyje w jej głowie i nagle jest, wiesz, taka, jak to się ładnie mówi, intermission, tak? Mm. Nie pamiętam polskiego. Przerwa, nie? Przerywnik. Przerwa na siku. I wchodzi ta muza, która jest wspaniała, tak epicka, i są po prostu tylko te ujęcia tego miasta. Tu przepływa jakaś łódź, tu się coś odbija w tej wodzie, tu są te szklane budynki. Tak mnie zachwyciła ta scena. Trzy razy sobie ją
obejrzałem. To ja na sam koniec mam coś, taki apel do osób, które nas słuchają, żeby ktoś narysował w stylu właśnie takiego anime postać Macieja i Anieli. Taki wiecie, że serduszko.
Oczy serduszkowe, tak?
Albo właśnie tak, wiesz.
Albo, że ty robisz jakiś przypał, tak? Twoja postać, nie? I Anila tak patrzy, takie o.
Albo takie połączenie po prostu Macieja z Hefajstosem, takie, wiesz, po prostu, że kowal taki po prostu z piekła rodem. Magda, jakaś polecajka, coś ostatnio widziałaś. Magda, teraz pracuję nad rzeczami muzycznymi, dlatego między innymi mam PlayStation w domu, bo musiała
zrzec się tego. Mało oglądam i nie gram w Baldur's Gate, jest mi bardzo przykro, bo muszę pracować, ale jest czwarty sezon teraz True Detective na HBO.
A poczekam, aż będzie cały chyba.
Na razie są dwa odcinki i dobrze to wygląda.
Ale dobra, ja co polecam? Ja na przykład powiem wam, że ostatnio oglądam dziwne seriale trochę i polecam miniserial na Netflix o amerykańskich gladiatorach. Oglądaliście to?
Nie.
Ci, co się tak tymi pałkami z poduszkami
tak,
biją?
Tak, no. Że na przełomie lat 80. i 90. w Stanach Zjednoczonych był jakiś taki super popularny program Amerykańscy Gladiatorzy, że po prostu wzięli takich wielkich, przypakowanych ludzi i oni mieli walczyć w różnych konkurencjach ze zwykłymi ludźmi. I można było wygrać. Aha. Po prostu można było wygrać hajs, nie? W sensie, że jeżeli byłeś dostatecznie tam zwinny i coś, to mogłeś z nimi wygrać. Jest 4-odcinkowy miniserial i włączyłem to sobie ostatnio jako takie.
A to dokument?
Tak. No bo jakby to opowiadają teraz ci ludzie, no, którzy tam teraz mają tak 50 parę lat, nie? Wspominają tą swoją młodość. I bo bardzo jakoś tak mi to siadło, bo to pokazuje cały proces, jak ten projekt powstawał, jak wszystko się zmieniało gdzieś tam po drodze i jakby z 5 razy już powinni się poddać, nie? W sensie, że 5 razy był taki moment, że nie szło im, kontuzje, nie wiedzieli jak to robić, coś tam, ale jakby...
Show must go on.
No właśnie, nawet nie show must go on, tylko ulepszali niektóre elementy i jakby w końcu doszli do wielkiego sukcesu, nie? Wiadomo, inna telewizja, inny świat, inna Ameryka, wszystko było inne, ale bardzo jakoś to mi się spodobało. Saltburn, może kiedyś pogadam w ogóle osobno, bo ja na przykład mega mi siadło, a dużo osób...
Dobra, to nie rozpoczynaj, bo nie skończymy.
Tak, dobra.
A już pożegnaliśmy się chyba 15 minut temu.
Nie, ja się z nikim nie żegnałem, ja tylko chciałem po prostu powiedzieć jeszcze
jakieś
polecajka.
Ale możemy pogadać o Saltburn, bo to jest tak, zajebista,
no.
Zajebista
pozycja. No i oglądajcie Percy'ego Jacksona, jeżeli chcecie takiej po prostu rozrywki bez specjalnego jakiegoś super myślenia, bo są minotaury, bogowie olimpijscy, wszystko tam się dzieje.
A daj, bo ty jesteś wkręcony w mitologię teraz.
No, to jest teraz moja rzecz, mitologia. I czytam Fizykę smutku. Czytaliście tą książkę?
Nie.
Bułgarska książka, Fizyka smutku i nie pamiętam teraz nazwiska, Gorgi Gospodinow chyba. I chłop robi paralele swojego życia z życiem Minotaura. I przez przypadek w ogóle dostałem tą książkę od mojego kolegi Bożeja. I jest przewspaniała. 40 strona, się tak popłakałem, że mnie poskładało total. Więc polecam bardzo.
W kontekście Saltburn chyba.
Tak, i też właśnie było tak, że ja czytałem tą książkę, oglądam ten film, wiesz, w sensie wszystko to jest connected. Czy wszyscy jesteśmy archetypami z mitologii greckiej? Możliwe. Czy Maciek kim by był? Jeżeli by był w mitologii greckiej, to kim? Albo chłopaki i dziewczyny.
Hefajstosem.
Kim byście chcieli być w mitologii greckiej? Ulubiona postać.
Z mitologii greckiej?
No. Tak już na zakończenie naprawdę.
Ja zawsze chciałem być Achillesem.
No. Ja zawsze mi Odys imponował, ale jak sobie poczytałem Kirkę i spojrzałem tak ze strony kobiet na niego, to tak mam... A chuju jebany. Odysu pierdolony. Załóż się! Zabij go! A ja wybiorę Tezeusz też chuj, bo oszukał to Mariannę. Boże, oni wszyscy byli jacyś tacy właśnie...
No, oni wszyscy
not cool,
spaczeni,
nie?
No.
No to ja wezmę tego. Bóg posłańców.
Hermes.
Hermesa. Bo on taki najmniej jakiś się wydaje z nich.
No, on chyba też miał za uszami.
Też. No. No, też ma swoje za uszami. No, kto tam nie ma, nie? W sumie, jak się zastanowić.
Athena.
Ty Athena?
Tak.
Athena w ogóle była bardzo niefeministyczna.
Słuchajcie, ja nie chcę się...
Chciałeś się podlizać, Mateusz. Nie,
przecież to Athena się wkurwiła na Odysa i go tam po prostu...
No, ale była mądra.
Mądrutka taka, no. Ja czytałam w ogóle ostatnio książkę Kobiety i inne potwory i właśnie tam jest feministyczna analiza potworów w mitologii.
Tak jak Kirkę, no.
Tak, tylko że to jest jakby taka analiza bardziej teoretyczna.
No.
I tam w ogóle super jest ta książka, polecam. I właśnie są różne kobiece potwory zanalizowane. Scylla i Charybda, Chimery, Meduza i tak dalej. I że w ogóle figura kobiety potwora jest zajebista. Więc ja bym chyba wybrała Meduzę.
Okej.
Okay. Nice.
W naszym duecie Magda jest tą mądrą. Tak, pewnie już zauważyłeś. I
na duecie, że kto?
No, że my we dwójkę. No, że my we dwójkę, a to ty jesteś tam mądra.
Osobą, okej.
Okay. No, miał być żart. Nie wyszło. Dobra. Pa!
Sorry.
Pa, pa!
Audycję przygotowali Mateusz Płocha i Szymon Żurawski. Czytał Grzegorz Kwiecień.